No tak, wersja koncertowa, nagrania raz, dwa, trzy z płyty, gdzie są piosenki śpiewane, są teksty śpiewane Agnieszki Osieckiej, piosenka o okularnikach, czyli o studentach, którzy szwendają się i kiedyś się szwendali po ulicach, między innymi Warszawy. W studiu Piotr Müller, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, czyli ta osoba, która kształtuje codzienny byt tych biednych okularników, którzy stoją w kolejce i w stołówce i w księgarni. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
I tu nowa afiliacja, całkiem do tej pory przy pana nazwisku niespotykana, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Zgadza się.
Zaprzysiężony.
Od końca grudnia jestem posłem Prawa i Sprawiedliwości. No, w takich smutnych okolicznościach, ponieważ zastąpiłem panią poseł Jolantę Szczypińską, która też pochodziła ze Słupska, też jest słupszczaninem.
To zanim zaczniemy debatę o stanie polskiej nauki na rozgrzewkę, może ten element poselski. Wszedł pan do parlamentu, już zaprzysiężenie za panem. Pierwsze posiedzenie, krótkie, jednodniowe, ale jednak zaliczone. Coś się zmieniło w pana politycznym życiu?
Na pewno. No, bycie wiceministrem to jest jedna rzecz, dosyć mocno, że tak powiem, obejmująca kalendarz, a obowiązki poselskie to dodatkowa sprawa. Również obowiązki wynikające z pracy w moim regionie, tak, tam gdzie mieszkam, obowiązki poselskie, no, oraz obowiązki wynikające również z budowania struktur partyjnych i kwestii związanych z obowiązkami sejmowymi.
Coś pana zaskoczyło w tych obowiązkach poselskich?
Myślę, że nie, no bo już od wielu miesięcy chodzę na komisję sejmową jako minister, ale też takie prywatne odczucie to jednak inny ciężar, wyższy ciężar gatunkowy jest bycie posłem, jednak to jest wybór wyborców, tak, pochodzenie wyborców niż powołanie na ministra, które też oczywiście bardzo sobie cenię, ale ten mandat społeczny poselski jest, myślę, że cięższej wagi.
Jest pewnie też silniejszy, bo wynika z zaufania od każdego konkretnego mieszkańca ziemi słupskiej, ale też zmieni trochę pana pracę, bo teraz trzeba będzie za chwilę na kolejnym posiedzeniu budżetowym siedzieć pewnie w ławach poselskich, w ławach rządowych, być może przez 10-12 godzin i podnosić rękę w tą albo w drugą stronę za lub przeciw poprawkami budżetowymi.
No to prawda, akurat posiedzenie budżetowe jest takim wyjątkowym, ponieważ właściwie każda poprawka musi być głosowana, a tak jak się domyślam, wilczym prawem opozycji jest to, żeby zgłaszać ich bardzo wiele w każdym możliwym miejscu w Polsce, w związku z tym to trzeba będzie zadbać o to, aby ten budżet był dobry, no ale on jest bardzo dobry, ponieważ no, rekordowy, jeżeli chodzi o inwestycje, chociażby fundusz drogowy, a to z mojej perspektywy i perspektywy regionu słupskiego też jest ważne.
Też się zmieni to, że jak będzie pan minister do mediów przychodził, to już nie będą tylko pytania o szkolnictwo wyższe i naukę, ale także pojawią się pytania czysto polityczne, zarobki w NBP. Pan się orientował, jaka jest aktualnie wykładnia w partii, co trzeba mówić, jak dziennikarz zapyta, co pan myśli o tych gigantycznych zarobkach części dyrektorów Narodowego Banku Polskiego.
Myślę, że tutaj nie trzeba żadnej wykładni dostać od partii. No, ja jestem trochę zasmucony tą sytuacją, która się wokół NBP zadziała w tej chwili, ale cieszę się też z inicjatywy szybkiej, mam nadzieję, którą rozwiążemy w Sejmie, czyli z jawnością tych zarobków i po pierwsze ograniczeniem, ponieważ to jest tak jak każdy inny urząd, Narodowy Bank Polski również jest elementem publicznym, tak, nie tak wprost rozumiany administracji publicznej jak ministerstwa, ale mimo wszystko pewne ograniczenia wynikające z przepisów analogicznych do ministerstw czy innych urzędów powinny mieć tam zastosowanie.
Piąta osoba w państwie wedle zapisów konstytucji, czyli prezes Narodowego Banku Polskiego, trochę zbyt hojną ręką wynagradza swoich współpracowników?
Ja myślę, że wszyscy mamy takie wrażenie, że jeżeli te, jak się już okażą jawne wynagrodzenia, okażą się rzeczywiście tak wysokie, jak były wskazane, no to one są na pewno nieproporcjonalne do zakresu obowiązków i odpowiedzialności. Porównajmy sobie wynagrodzenie prezydenta, czy premiera, czy nawet innych wysokich rangą urzędników,
czy wiceministrów
publicznych. Czy wiceministrów, ale no po prostu, no wydaje się nawet, bym powiedział wprost, że nie powinno tak wysokie wynagrodzenie w tym sektorze występować.
To jeszcze jedna ciekawostka z arkanów polskiej administracji. Kiedy pan został posłem, musiał pan na chwilę odejść z ministerstwa, był pan podsekretarzem stanu, tej funkcji nie można łączyć z mandatem posła. Teraz pan do ministerstwa wrócił po kilku dniach jako sekretarz stanu. Cokolwiek to zmieniło w pana pracy ministerialnej?
Nie, ministerialnej oczywiście nic nie zmienia, natomiast pewnie kilka osób przez kilka dni miało nadzieję, że nie wrócę, ale to niestety zawiodło mi.
Był taki moment, kiedy na stanach ministerstwa o jednego wiceministra było mniej, ale szybko pan premier tą lukę uzupełni i powołał pana, a to z podwyżką się wiąże?
Chyba kilkaset złotych faktycznie jest różnica sekretarza a podsekretarza.
Chociaż pewnie dyrektorzy, którym pan minister zarządza, zarabiają dwa razy albo więcej. Jeszcze.
Nie, może dwa razy nie, ale faktycznie wszyscy dyrektorzy, którzy mi podlegają, zarabiają więcej od wiceministra.
Tak, to jest w polskiej administracji. Zatroskany o stan polskiej nauki jest pan profesor Andrzej Nowak, osoba wybitna i ciesząca się niezwykłym autorytetem, szczególnie na prawicy, wybitny historyk, opublikował list, to jest już kolejny list, który pisze przeciwko zmianom, które państwo wprowadzacie w polskiej nauce. Pisze tak między innymi, że państwa reforma wspiera wtórność, konformizm i dostosowanie się do urzędniczych tabel. Tak reforma Jarosława Gowina wygląda z punktu widzenia humanisty. To są słowa listu, który opublikował jeszcze, listu otwartego do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który napisał 21 grudnia pan profesor Andrzej Nowak.
Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że trzeba podkreślić, że pan profesor Nowak jest jednym z najbardziej wybitnych polskich naukowców i to trzeba zdecydowanie panu profesorowi oddać. I te wszystkie uwagi, które pojawiają się z ust pana profesora, na pewno są wyrazem troski, a nie jakichś politycznych ataków, więc to ważne na wstępie, ale no, pozwolę sobie, jak to w dyskursie akademickim bywa, nie zgodzić się z tak mocnymi tezami, ponieważ to, co jest sensem listy wydawnictw, bo na tym chciał się skupić, to jest kwestia pewnego zautomatyzowania procesu oceny. Po co my to robimy właśnie? Po co my właściwie punkty dajemy, tak jak do tej pory, czasopismom czy wydawnictwom? Po to, żeby decydować o tym, w jaki sposób dzielić środki finansowe. Na naukę i szkolnictwo wyższe w Polsce przeznacza się ponad 25 miliardów złotych. Musimy jako odpowiedzialni politycy, którzy dzielą środki finansowe, opierać się na jakichś wskaźnikach, które będą istotne z punktu widzenia dzielenia tych środków finansowych.
Bo do tej pory było tak, że każda monografia w dorobku każdego naukowca była punktowana tak samo?
Tak, było porówno, tak? Ta zasada znana z różnych systemów jest dosyć kontrowersyjna pewnie, każdemu porówno. Teraz będzie tak, że będzie lista wydawnictw, jeden poziom będzie listy wydawnictw, bardziej punktowany, mniej punktowany, ale będzie to bardzo szeroka lista wydawnictw. Natomiast, jeżeli ktoś się nie znajdzie na tej liście wydawnictw, a publikuje książkę w takim wydawnictwie, którego nie ma na tej liście, to będzie mógł zgłosić to do oceny eksperckiej, czyli do oceny państwa profesorów, aby zdecydowali, czy to jest wystarczająco wysoki poziom, czy nie. Więc chodzi o pewną automatyzację, a nie o wycinanie czy ograniczanie możliwości publikacyjnych.
Automatyzacja też nie brzmi najlepiej w kontekście humanistyki, to chyba nie jest...
Ale do tej pory tak było, bierzmy to pod uwagę, że wszyscy mieli tak samo, więc musimy to brać pod uwagę. Natomiast bierzmy pod uwagę, że jeszcze mamy całą masę różnego rodzaju grantów dla humanistów, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, gdzie dajemy duże środki finansowe właśnie na badania chociażby z zakresu historii Polski.
Zostańmy w temacie listy wydawnictw. Zanim tego podziału, kto będzie miał lepiej, kto będzie miał gorzej, kto będzie miał więcej lub mniej punktów w ramach tej listy, pytanie o te wydawnictwa, które się poza listą znajdą, jak szerokie to będzie grono?
No, wydawnictw na całym świecie to mamy pewnie dziesiątki tysięcy, ale patrząc po Polsce, jeżeli chodzi o wydawnictwa naukowe, to po pierwsze będą wszystkie wydawnictwa uczelni, będą wszystkie wydawnictwa instytutów naukowych i tak dalej. W związku z tym to już samo w sobie tworzy grono naprawdę bardzo szerokie. Będą wszystkie klasyczne wydawnictwa, które się pojawiają, a ponadto, które już działają na rynku naukowym, a ponadto będzie można później w procesie dopisywania się do listy wydawnictw zgłaszać swoje aplikacje do Komisji Ewaluacji Nauki. Ona będzie mogła do takiej listy dopisać. A o co chodzi? Po co my to robimy? Bo do tej pory było tak, że tworzono sztuczne wydawnictwa, które publikowały, no, delikatnie mówiąc, książki, które nie nadawały się do czytania wieczorem nawet przy kawie, nie mówiąc o tym, że nie można było ich nazwać badaniami naukowymi. I my to chcemy po prostu ograniczyć. Natomiast żaden naukowiec, który pisze naprawdę dobre rzeczy, jeżeli chodzi o badania naukowe na wysokim poziomie, nie może się o tego obawiać, ponieważ będzie jeszcze możliwość zgłoszenia się z książką spoza listy wydawnictw.
I przejść proces i czekać, aż komisja uzna, na ile punktów daną publikację wycenić. Wrócę jeszcze do listu profesora Andrzeja Nowaka. Podkreśla, że on ucina tą społeczną działalność humanisty, że znacznie wyżej czy w ogóle punktowane są czasopisma naukowe, które siłą rzeczy czyta znacznie mniej osób niż te popularne, które mają olbrzymi, jak na polski rynek księgarski, olbrzymi zasięg i wpływają na kształtowanie świadomości Polaków w takich dziedzinach jak historia, jak literatura, jak kultura. to jest tak, że państwo obcinacie możliwości oddziaływania humanistów na społeczeństwo?
Nie, zgadzam się z tą tezą, ponieważ w ewaluacji badań naukowych, czyli w tym w sumie, jak przydzielamy kategorię naukową, czyli ktoś ma wyższy poziom badań lub niższy poziom badań naukowych, oceniamy nie tylko publikacje, ale również tak zwany wpływ społeczno-gospodarczy. Są trzy kryteria. Pierwsze jest typowo takie wydawnicze, czyli właśnie książki plus artykuły naukowe. Drugie to jest kryterium komercjalizacyjne, ono dotyczy nauk technicznych tak naprawdę, a trzecie jest wpływu społeczno-gospodarczego. I tam właśnie nauki humanistyczne po raz pierwszy w ocenie eksperckiej będą mogły otrzymywać punkty właśnie za wpływ społeczno-gospodarczy. Przykład. Ktoś wydaje słownik, tak? Słownik na przykład, nie wiem, ważnych postaci historycznych. To nie jest typowa monografia, to jest słownik po prostu, tak? Znaczy, encyklopedia. W związku z tym ona nie ma typowo charakteru czasami takiego monograficznego, ale jest bardzo ważna i ma ogromny wpływ. Czy słownik języka polskiego? No przecież to jest oczywiste, że słownik języka polskiego ma ogromny wpływ społeczny i on jest rozwijany, w związku z tym będzie mógł otrzymywać dodatkowe punkty za to, że on powstaje w danej instytucji. W związku z tym wpływ społeczno-gospodarczy będzie lepiej oceniany niż dotychczas i humaniści powinni być naprawdę z tego zadowoleni.
Część nie jest pod listem pana profesora, podpisało się kilkudziesięciu naukowców i to w dość krótkim czasie, co pokazuje, że pewne niezadowolenie z tych zmian jest. Dłużej też pada zarzut tak zwanej punktozy. To jest coś, o czym my jako studenci, bo jesteśmy mniej więcej w podobnym wieku, już narzekaliśmy, przynajmniej ja narzekałem, kiedy byłem na studiach, że wszystko jest wymiernie punktowane. Każda myśl musi być usystematyzowana i przyłożona do odpowiedniej miarki ministerialnej. Pan profesor Andrzej Nowak i inni naukowcy mówią, że państwo pogłębiacie tą punktozę, pogłębiacie rządze zmierzenia wszystkiego na uniwersytecie.
No, mam nieco inne zdanie w tym zakresie. Po pierwsze, dlatego, że my wprowadzamy ograniczenie, jeżeli chodzi o liczbę zgłaszanych publikacji. Do tej pory było tak, że każdy naukowiec mógł zgłosić właściwie nieograniczoną liczbę publikacji i mógł sobie sumować punkciki. Na przykład słabe artykuły, bardzo słabe, które właściwie nie były nauką, znaczy 10 czy 20 takich artykułów znaczyło tyle samo, co jedno wybitne dzieło. Teraz tak nie będzie można zrobić. Raz na 4 lata naukowiec będzie wskazywał 4 swoje najważniejsze osiągnięcia, więc on będzie mógł się po raz pierwszy wreszcie w tym systemie skupić na porządnej pracy. Profesor Nowak na przykład będzie mógł przygotować monografię porządną, chociaż zawsze to robił akurat, ale inni naukowcy, bo pan profesor skupia się właśnie na takich dziełach monograficznych i to jest świetne, ale inni naukowcy tak nie robili niestety. Skupiali się na przykład na małych artykułach, które często były odtwórcze. My do tego zachęcamy, a robili to dlatego, że ich system do tego zmuszał, nie dlatego, że mieli na to ochotę. System ich do tego zmuszał, że de facto, żeby pójść taką drogą, bo było tak.
Żeby każdego roku trzeba było publikować 3 lub 4 artykuły, niezależnie od ich jakości.
Dokładnie. A teraz raz na 4 lata 4 publikacje, tak? To jest naprawdę mało, ale z drugiej strony pozwala skupić się na pracy naprawdę nowatorskiej i dlatego z tym nie zgadzam się z tą tezą, co pan profesor powiedział, że to jest blokuje jakieś nowe obszary badawcze. Właśnie zachęca do tego.
Uwaga i niepokój, które towarzyszył od początku ustawie, czyli punktowanie i promowanie, wyższe punktowanie i promowanie publikacji zagranicznych. Pytanie, jak na przykład polonista ma zdobyć najlepsze punkty pisząc o lokalnym języku, bo nikt, żadne czasopismo amerykańskie takiego artykułu, nawet gdyby był najlepszy, nie opublikuje, bo po co mu taka praca?
Zacznijmy od tego, że cały system oceny badań naukowych jest oparty na ocenie w poszczególnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych. Co za tym idzie, jeżeli informatyk otrzymuje jakieś punkty, to i powiedzmy ma 200 punktów, to, że polonista będzie miał 50, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ językoznawcy są porównywani z językoznawcami, a matematycy z matematykami, w związku z tym to nie ma znaczenia, tak jakby pan różne skale punktów porównywał, więc to nie wpływa na to, po pierwsze. A po drugie, polskie czasopisma są w międzynarodowych bazach danych i to są też bardzo dobre czasopisma. My do tego zachęcamy, aby poloniści byli w międzynarodowych bazach danych, ale to nie znaczy, że mają pisać po angielsku.
To ale znaczy, nieprawdą jest to, że znacznie wyżej, czy sporo wyżej punktowane są te prace, które są publikowane po angielsku czy w innym języku niż po polsku?
To zależy w jakiej dyscyplinie naukowej, ale to nie wynika z języka publikacyjnego, tylko wynika z tego, czy są cytowane. W związku z tym to jest problem wpływu. Oczywiście w języku polskim, ja chciałbym, żebyśmy my byli jak najbardziej też za granicą widoczni, nie tylko z punktu widzenia samego języka polskiego, ale promowania kultury na przykład polskiej. W związku z tym ale dla nas jest to zachęta, aby publikować za granicą.
To przyznał nawet sam premier Gowin, mówiąc, że to jest zachęta, że takie, a nie inne ukształtowanie punktów, które zachęca i promuje tych naukowców, którzy publikują w obcojęzycznych czasopismach, szczególnie oczywiście angielskojęzycznych, to ma zachęcać, żeby nasza nauka była bardziej umiędzynarodowiona, czyli jest ten trend, żeby zmuszać polskich naukowców poprzez punktację do pobywania za granicą.
To zależy w jakich dyscyplinach. To nie można tak jednoznacznie o tym powiedzieć, ale faktycznie jednym z priorytetów jest to, żeby na przykład było więcej publikacji i właśnie profesor Nowak jest tego świetnym przykładem, bo publikuje naprawdę w światowych wydawnictwach, pisało na przykład o polskiej historii. Tak, żeby gdy mieliśmy spory dotyczące II wojny światowej i recepcji tego, co się działo w czasie II wojny światowej, co Polacy robili, żebyśmy mogli powoływać się na publikacje międzynarodowe, żeby to polscy historycy pisali też po angielsku, żeby nie mogli to czytać. Bo nie oszukujmy się, że nikt nie będzie tłumaczył sobie polskich książek na angielski w czasie porównywania tych źródeł, więc jednym z celów jest to, ale to się nie wyklucza. Tym bardziej, że my osobno finansujemy różnego rodzaju działania popularyzatorskie. Dajmy naprawdę ogromne pieniądze na Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, na kwestie związane z popularyzacją nauki, czyli te wszystkie rzeczy związane z nauką i chociażby Instytut
Pamięci Narodowej. Ale za to jest mniej punktów. Kiedy nauczyciel ma mniej punktów, ma gorsze szanse na awans, ma mniejszy prestiż zawodowy.
No to nie jest prawda, ponieważ ocena, na przykład awans w habilitacjach czy w profesurach nie ma nic wspólnego z punktami. Znaczy to, czy ktoś będzie doktorem habilitowanym czy profesorem, nie ma nic wspólnego z punktami. Ustawa nic nie mówi o minimalnej liczbie punktów, która by pozwalała na awans, czy nie. Tam jest ocena ekspercka. To właśnie profesorowie będą decydować o tym, czy ktoś awansuje, czy nie, ale to nie ma nic znaczenia, punkty w tym
zresztą mają. Los habilitacji również jest niepewny, to też podkreślali krytycy tej ustawy. Mówiąc, że wprowadzenie możliwości bycia profesorem bez habilitacji, ominięcie tego stopnia naukowego będzie podważać jego sens.
Być zatrudnionym na stanowisku profesora, to jest zasadnicza różnica, czyli tytuł profesora nadal będzie zastrzeżony co do zasady dla osób, które mają habilitację. Natomiast habilitacji nie ma w wielu systemach na świecie, w związku z tym to nie jest nic nadzwyczajnego, a w niektórych miejscach po prostu to blokowało kariery na przykład dydaktykom. My zrobiliśmy ścieżkę dydaktyczną ze stanowiskiem profesora dydaktycznego po to, żeby też zachęcić tych, którzy mają już stopień doktora, ale są jednocześnie praktykami wykonywania danego zawodu, czy po prostu będącymi specjalistami pracującymi poza uczelnią, żeby pracowali również w uczelniach, jak profesorzy dydaktyczni, tak? Teaching professors. Są tacy profesorowie, takie stanowiska na uczelniach na świecie i ja chciałbym, żeby faktycznie też dało się łączyć tą praktykę, ale jednocześnie możliwość wykładania na uczelni, posiadając oczywiście minimalny stopień doktora.
Gościem popołudnia wnet jest Piotr Müller, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, to właśnie ta dydaktyka, bo w tej chwili, kiedy my rozmawiamy, na uczelniach są realnie wdrażane zapisy Konstytucji dla Nauki, czyli ustawy reformującej polską naukę autorstwa pana premiera Jarosława Gowina. Jak ten proces przebiega? Panu się podoba ten proces wdrażania reformy przez uczelnie?
Znaczy, proces jest w tej chwili w trakcie, w związku z tym pewnie pierwsze efekty będziemy widzieć mniej więcej za miesiąc, gdy już takie ostateczne może albo finalne, w każdym razie projekty jeszcze nieuchwalone statutów się pojawią i struktur organizacyjnych. Ja na razie cieszę się z tego, że uczelnie zachowują się w sposób różny i właśnie nam na tym zależało, żeby środowisko akademickie było różnorodne, a nie zrobione pod jeden model, jedną strukturę, żeby środowisko akademickie mogło wykorzystać tą autonomię, poszerzoną autonomię, którą daliśmy do swojej organizacji.
Uniwersytet ma dużo autonomii, a w zasadzie chyba to rektor ma tą autonomię, a nie uniwersytet.
Rektor jest wybierany przez wspólnotę akademicką w demokratycznych wyborach, zacznijmy od tego. Po drugie, to statut uczelni jest uchwalany przez Senat, czyli przez demokratycznie wybranych przedstawicieli wspólnoty akademickiej. To Senat decyduje o tym, jak wygląda statut uczelni ostatecznie, bo on przegłosowuje ten statut, więc to tak jakby mieć zarzut do tego, że premier ma władzę, mimo tego, że istnieje Sejm. No, częściową władzę ma premier, częściową władzę ma Sejm, tak samo jest różny podział tych kompetencji wewnątrz uczelni.
Chociaż jak nas na uniwersytecie uczono, obydwu jak tu siedzimy, prawa mniejszości to jest też istotny element demokracji, tak żeby ci, którzy są w mniejszości, mogli być spokojni o swój los. Krytycy ustawy mówią, że teraz będzie wszechwładza rektora, jeżeli ktoś nie będzie się zgadzał z rektorem, łatwo będzie go z uczelni usunąć.
Z uczelni w ogóle jest bardzo ciężko kogokolwiek zwolnić, jeżeli chodzi o nauczycieli akademickich, czego niestety smutnym przykładem często są nauczyciele akademicy, którzy nie prowadzą badań naukowych, a to jest naprawdę duża część, mimo że są zatrudnione na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, albo źle prowadzą zajęcia i mimo tych negatywnych ocen często nadal są pozostawiani w uczelniach, więc to jest większy problem, a jeżeli chodzi o zwalnianie...
I ta ustawa to zmieni?
No, wprowadza nowe zasady oceny okresowej, liczymy na to, że faktycznie to będzie jeden z elementów zachęcających do tego, plus nowe zasady ewaluacji badań naukowych wreszcie, no jednak od ewaluacji badań naukowych będzie wiele więcej zależało, czyli od tego, czy jest wysoki poziom badań naukowych, bo tego będzie zależało finansowanie, uprawnienie do nadawania stopni naukowych, pewnie jeszcze kilka innych obszarów należałoby tu wskazać, więc zachęcamy do tego, aby te nowe, sprawiedliwe zasady wprowadzić. One działają do przodu, a nie wstecz, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, że jeżeli ktoś, bo rozumiem, że to taki jest zarzut, że rektor teraz samowolnie sobie kogokolwiek zwolni, to jest niemożliwe, jest ochrona sądu pracy i to wzmocniona w stosunku do innych pracowników w innych przedsiębiorstwach czy zakładach pracy, więc zwolnienie pracownika naukowego na uczelni naprawdę jest stosunkowo trudne.
Chociaż teraz będzie trochę bardziej przypominać firmę, a przecież uniwersytet firmą być nie powinien.
Uniwersytet nie jest firmą, oczywiście, że nie jest firmą. Uniwersytet to jest akademia, tak? To jest zupełnie inny rodzaj struktury, ale no, są takie, mam wrażenie przynajmniej, uniwersalne zasady zarządzania różnego rodzaju strukturami, tak jak i stowarzyszeniami, uczelniami, przedsiębiorstwami, czyli no, jednak mimo wszystko starać się chociaż jakoś trochę zobiektywizować ocenę pracowników, tak aby wiedzieli, dlaczego jedni mają wyższe wynagrodzenia, czy dlaczego inni mają awans, a drudzy nie.
Między innymi wdrażanie reformy odbywa się na Uniwersytecie Warszawskim. Tam 8 stycznia był Senat dość burzliwy. Rektor UW przedstawił swój projekt restrukturyzacji uczelni. Większość profesorów przedstawiła swój własny element. Rektor chce całkowicie oddzielić dydaktykę od działalności naukowej. Instytuty, katedry, które państwo znacie ze swoich studiów z czasów pobierania nauki, będą tylko się zajmować właśnie badaniami naukowymi, a dydaktyka przejdzie do centralnie zarządzanych szkół pod rektorem, czyli efekt będzie pewnie taki, że będą podwójna administracja, podwójne sekretariaty i student będzie biegał między krakowskim przedmieściem a szeregiem rozsianych po całej stolicy instytutów i kadr. Tak będzie?
Nie, to w ogóle jakaś czarna wizja. Ktoś ma naprawdę tutaj
rozdzielenie jest faktem.
Wizję tego. Znaczy nie, rozdzielenie rektor... nie jest faktem właśnie. Chodzi o to, że nie w takim sensie administracyjnym, tak jak niektórzy tutaj to próbują przedstawić. Chodzi o elementy zarządzania procesami dydaktycznymi, zarządzania procesami naukowymi. Prosty przykład. Jeżeli na uniwersytecie mamy sytuację, że funkcjonują 3 czy 4 europeistyki, kilka takich samych kierunków studiów, zamiast spróbować zrobić jeden kierunek studiów z różnymi specjalizacjami, tak żeby wykorzystać potencjał tego kierunku studiów, to często tworzy się kolejne kierunki studiów. Nowe wydziały nawet powstają, bo kiedyś pan profesor z jednym panem profesorem się pokłócił i wreszcie czas przyszedł na to też, żeby spróbować zarządzać tym procesem w sposób skoordynowany. Jeżeli ja byłem studentem Wydziału Prawa i Administracji i miałbym jakieś, powiedzmy, zajęcia z filozofii też, tak? To chciałbym też, żeby od czasu do czasu przyszedł do mnie ktoś z Wydziału Filozofii, a niekoniecznie zawsze musiał być zatrudniony filozof na moim wydziale. Chodzi o to, żeby wykorzystywać potencjał całej uczelni, a nie zamykać się w wydziałowych silosach. Oczywiście trzeba być bardzo ostrożnym, żeby jednocześnie nie zaprzepaścić dobrej tradycji wielu środowisk naukowych.
Istota Akademii polega na tym przez stulecia, że nauka wiązała się z dydaktyką, że osoba, która prowadziła badania naukowe, także z tych badań prowadziła następnie zajęcia i miała bezpośredni kontakt ze studentami swoimi, potem następcami także na uniwersytecie. Teraz ten związek będzie rozluźniony, no bo ktoś będzie chodził do szkoły dydaktycznej, która będzie pod rektorem i ona będzie go wysyłać do wydziału i w wydziale zamawiać zajęcia. Tak to będzie wyglądać?
Ale
czy ja się mylę?
Nie. To pan patrzy na to z perspektywy pracownika, niech pan patrzy z perspektywy studenta. On będzie miał prowadzone zajęcia w jakimś tam wydziale czy jakiejś innej strukturze przez pracownika, który jednocześnie prowadzi zajęcia na wydziale, powiedzmy nazwijmy to dydaktycznym, i jednocześnie jest naukowcem w Instytucie X. Czyli on, ten pracownik nadal będzie i dydaktykiem, i naukowcem, tylko być może będzie przypisany do dwóch struktur. I ten pracownik będzie przypisany
ale
do dwóch
struktur. Ale mam nadzieję, umowę będzie miał jedną.
No oczywiście, że będzie miał jedną umowę. To jest problem taki pewnego przyzwyczajenia. Ja nie wiem, czy ta formuła, którą oczywiście przedstawia Uniwersytet Warszawski, jest optymalna, ale chodzi o to, żeby w ogóle jakąkolwiek refleksję poczynić wokół tego, czy my na pewno przez te lata wszystko robiliśmy dobrze, bo to jest po raz pierwszy taki czas od naprawdę dziesięcioleci w polskich uczelniach, aby zastanowić się na nowo, czy to wszystko, co było prowadzone teraz, nie można jednak tego lepiej zorganizować.
To panie ministrze, jeszcze właśnie teraz kwestia jest ministerstwa. Jeżeli trafisz jakiś rektor nie do końca poważny, będzie chciał bardzo mocno swoje uczelnie zreformować, to w zasadzie państwo macie jakiś wpływ na to, powiedzieć, panie rektorze, może inaczej, może mniej radykalnie, czy jesteście w tej chwili odcięci od decyzji, które podejmie rektor na swoim podwórku?
To jest kilka obszarów. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że są też elementy takiego doradzania. Jeżeli coś takiego się dzieje, to ale na razie nie mam takich sygnałów, to zawsze można z rektorem po prostu porozmawiać i z tego, co wiem, korygują. Jeżeli jest taka potrzeba jakiejś decyzji, to wynika z innych takich decyzji, tam praktyk czy jakichś innych rzeczy, które się działy w uczelniach, to na miękko robimy, ale nowa ustawa oczywiście pozwala również, jest kilka narzędzi. Przede wszystkim wprowadziliśmy tak zwane administracyjne kary pieniężne, czyli w przypadku, gdy uczelnia łamie prawo po raz pierwszy, będzie mogła dostawać kary finansowe. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że rektor będzie mógł być odwołany w dwóch przypadkach. Jeden przypadek rażącego naruszenia prawa, czyli to, co jest było do tej pory, ale jest druga klauzula, którą wprowadziliśmy, uporczywe naruszanie prawa. Bo czasami jest tak, że ktoś może naruszać, nie naruszać rażąco przepisu prawa, ale uporczywie narusza drobne rzeczy. Tak? I to naprawdę czasami po prostu może być nawet bardziej szkodliwe niż takie rażące naruszenie prawa. Więc taką klauzulę daliśmy w ustawie i minister będzie mógł reagować w takiej sytuacji. I są jeszcze inne działania nadzorcze, które zresztą podejmujemy.
To jeszcze ostatnią kwestię dzisiaj dla radiosłuchaczy z Warszawy i z Krakowa oraz wszystkich tych, którzy nas słuchają na www.net.fm. Poruszmy w naszej dyskusji o naszych uniwersytetach dyscypliny wiodące, bo to jest też taki termin, który budzi wątpliwości. Zdaje się, 44 takie dyscypliny przyjęło ministerstwo i teraz, jak rozumiem, i jednostka naukowa, jak wydział, czy katedra, albo instytut, o ile w ogóle takie się zostaną na polskich uniwersytetach, będzie musiał wybrać jedną tą dyscyplinę, a z innej zrezygnować, jak to będzie wyglądać.
Nie. Po pierwsze, nie uczenia wybiera dyscyplinę, tylko naukowcy przypisują się, deklarują, w których dyscyplinach prowadzą badania naukowe. I jeżeli w danej uczelni przeliczeniu na pełne etaty będzie 12 takich naukowców, to dana uczelnia będzie w tej dyscyplinie oceniana i będzie mogła mieć uprawnienie do nadawania stopnia naukowego, jeżeli będzie miała wystarczająco wysoki poziom badań naukowych.
Nie wydziały, tylko każdy indywidualnie naukowiec zatrudniony na uczelni będzie decydował, jaką wiodącą dyscypliną się zajmuje.
Tak. Oczywiście tak jest. W związku z tym to naukowcy de facto poprzez swoje decyzje powodują, czy uczelnia idzie w danej dyscyplinie do ewaluacji, czy nie, ale uczelnia jako całość. W związku z tym pan tu wspomniał o wydziałach, katedrach, instytutach. My chcemy oceniać uczelnię jako całość, bo chcemy przez to zachęcić do badań interdyscyplinarnych. I to jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym powiedzieć, bo też dużo niejasności
tak, bo to jest,
się pojawia.
Wiele naukowców mówi, że zawężenie tych dyscyplin do 44 i wybranie wiodącej będzie utrudniać badania interdyscyplinarne.
To jest nieprawda. Do tej pory było ponad 100 dyscyplin i to było dopiero ćwiartowanie nauki, tak?
Ale nie trzeba było mieć wiodącej. Zdaje się.
No, nie, ale trzeba było mieć uprawnienia w konkretnej dyscyplinie, czyli dana uczelnia występowała uprawnienie w dyscyplinie konkretnej, z ponad 100.
Teraz ale nie trzeba było wybierać.
Jest mniej. No, nie trzeba było wybierać. W praktyce de facto to się odbywało, no bo jak się uzyskiwało stopień doktora czy doktora habilitowanego, no to w jakiejś dyscyplinie. Tylko nie był ten dorobek taki tak przypisywany wprost. Ale dlaczego? Bo do tej pory my porównywaliśmy wydziały różne ze sobą. Znaczy wydział na przykład filozofii i socjologii był porównywany z wydziałem filozofii. Tak? Czyli tam, gdzie była filozofia, porównywaliśmy wydział z filozofią i socjologią, mimo że na tym drugim wydziale nie było socjologii. Czyli de facto porównywaliśmy coś, co jest nieporównywalne. A teraz cały system opiera się na porównywaniu w dyscyplinach naukowych. Ale jednocześnie zrezygnowaliśmy z pierwotnego projektu, aby było tak, że trzeba, że nie można przypisać swojego osiągnięcia naukowego do innej dyscypliny, jeżeli to jest związane z tą dyscypliną. Prosty przykład. Ja jestem prawnikiem, publikuję w czasopiśmie medycznym, ale na temat prawa medycznego. Jeden z pierwotnych projektów, który gdzieś tam był w dyskusjach, było to, żeby to mogło być tylko przypisane do nauk medycznych. Ale nie, my mówimy, ufamy polskim naukowcom. Jeżeli prawnik zadeklaruje, że ten jego artykuł jest o prawie, ale w czasopiśmie medycznym, to przypisuje go do dyscypliny prawniczej. Oczywiście losowo to, co jakiś czas będzie sprawdzane, bo też wiemy z poprzednich lat ewaluacji, że niestety wiele uczelni oszukiwało, jeżeli chodzi o przypisywanie różnego rodzaju osiągnięć, czy nawet liczbę naukowców, zresztą za co wiele uczelni musiało zwrócić solidne środki finansowe. W związku z tym, no też musimy pewne bezpieczniki w systemie montować.
Pozostaje takie pytanie, czy w tym systemie jest jeszcze jakieś miejsce na ducha Akademii i Uniwersytetu i na swobodę i wolność badań naukowych, czy już ten system pożera nas w całości?
Nie, no ja absolutnie nie zgadzam zgodność z tak radykalną tezą. Fakt jest taki, że musimy zachęcić naukowców do tego, aby faktycznie mogli wreszcie podejmować badania, które są na skalę ich marzeń właśnie, takie ambitne badania. Do tej pory system zmuszał do masowego publikowania. Teraz faktycznie podnosimy poprzeczkę, trzeba to sobie powiedzieć wprost, ale dzięki temu liczymy na to, że również poziom polskich badań naukowych będzie wyższy, a potencjał naprawdę mamy ogromny. I bierzmy pod uwagę, że my teraz mierzymy się naprawdę z gigantami. Nie mówimy tu już tylko o Stanach Zjednoczonych, ale Azja, która naprawdę naukowo ciągnie bardzo mocno i my musimy też w tej globalnej konkurencji jakoś się odnaleźć, a jednocześnie, i to chciałbym wyraźnie podkreślić, mamy kilka programów i będziemy otwierać kolejne programy, które w osobnym jakby trybie, poza tym oceną ewaluacyjną, poza punktami, będą dofinansowywały badania historyczne, badania nad kulturą polską i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym tutaj jakby ośrodki finansowe w tym zakresie się w ogóle nie boję.
Prezydent Andrzej Duda zaprosił profesora Andrzeja Nowaka, aby omówić kontrowersje wokół Konstytucji dla Nauki. Tak powiedział dzisiaj prezydencki minister Wojciech Kolarski w telewizji w Polsce.pl. Czy jest jakaś szansa, żebyście państwo się cofnęli z tego rozporządzenia o liście wydawnictw?
Ja myślę, że gdy lista wydawnictw sama zostanie opublikowana, to już będzie niebawem, cały ten temat de facto zniknie, ponieważ się okaże, że nie jest tak źle, jakby niektórzy to widzieli. Zawsze jesteśmy otwarci na dyskusję, konstruktywną krytykę, tak powstawała cała ta ustawa. W związku z tym też, jeżeli chodzi o listę wydawnictw i jej poszerzenie ewentualne, też są takie możliwości. Ta ustawa nasza, która obowiązuje, już przewiduje taką możliwość poprzez zgłoszenie.
Ministerstwo jakkolwiek odpowiedziało na ten list otwarty profesora Nowaka telefonem, zaproszeniem na rozmowę?
Pan premier Gowin jest umówiony z panem profesorem Nowakiem na spotkanie.
Powiedział Piotr Müller, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, poseł Prawa i Sprawiedliwości od dwóch tygodni przed panem posłem. Pierwsze prawdziwe posiedzenie Sejmu już w przyszłym tygodniu. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję bardzo.
16:36. My za chwilę wrócimy do studia, ale najpierw piosenka Pink Floydów, Another Brick in the Wall. Jakoś tak może.